Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia w Radiu Gdańsk jest Radosław Fogiel, zastępca Rzecznika Prawa i Sprawiedliwości. Rozmawia Piotr Kubiak.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Pośle.
Dzień dobry Panie Redaktorze, witam wszystkich słuchaczy.
Polska ma płacić karę za niezawieszenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w wysokości miliona euro dziennie, tak poinformował Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Rzecznik rządu odpowiada, droga kar i szantażu wobec naszego kraju to nie jest właściwa droga. Czy to kolejna bezprawna decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wobec Polski, jak mówi wielu polityków?
Samego postanowienia wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości, bo warto przypomnieć, że z uwagi na wagę sprawy Polska wnioskowała o to, by rozpatrzone nasze wyjaśnienia i nasze odwołanie byłoby rozpatrzone w składzie Wielkiej Izby. Nie, jednak zdecydował Trybunał, że będzie to tylko jednoosobowe rozpatrzenie. Po pierwsze, jeszcze nie otrzymaliśmy fizycznie postanowienia wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości. Ono będzie przedmiotem analiz. Po drugie, tak, tutaj rzecznik rządu ma absolutną rację. Wymuszenia, szantaże, groźby. Niech to pozostanie raczej w sferze filmów sensacyjnych. Na pewno nie może to być sposobem działania w Unii państw, które są suwerenne i które mają takie same prawa. A przypomnę, bo podstawą funkcjonowania Unii Europejskiej jest traktat o UE, a traktat o UE ma w jednym z początkowych artykułów zapisy dotyczące zasady przekazania, czyli że Unia Europejska korzysta z tych kompetencji, które zostały przekazane jej przez państwa członkowskie. W kwestii sądownictwa żaden kraj, tu nie chodzi o Polskę tylko, żaden kraj Unii kompetencji nie przekazywał. I to, jak zorganizowane jest sądownictwo, to jest wewnętrzna sprawa kraju członkowskiego.
Prezes, wicepremier i prezes PiS-u Jarosław Kaczyński już kilka miesięcy temu zapowiadał likwidację Izby Dyscyplinarnej, zmiany. Również taką deklarację złożył na ostatnim szczycie, na ostatnim szczycie Rady Europejskiej premier Morawiecki i podczas przemówienia na forum Parlamentu Europejskiego. Czy w ogóle te słowa polskich polityków interesują Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czy no jak wiele osób odnosi wrażenie, w ogóle Trybunał nie jest zainteresowany takimi deklaracjami i wypowiedziami i stanowiskiem polskich polityków?
Rzeczywiście można odnieść wrażenie, że tak jest, co coraz bardziej zdaje się sugerować, że sprawa jest czysto polityczna, bo rzeczywiście o tym, że reforma wymiaru sprawiedliwości będzie się toczyć, my mówimy od dawna. Mówiliśmy jeszcze do poprzedniej kadencji, że ta reforma nie jest zakończona. I w toku analiz, ocen tego, co zostało dokonane dotychczas, wyciągnięto wnioski, że kwestie dyscyplinarne można rozwiązać w inny, bardziej efektywny sposób, czego wynikiem będzie likwidacja Izby Dyscyplinarnej, więc ten przedmiot sporu zniknie. Równocześnie, bo co jest w argumentacji TSUE, że nie zawieszono uprawnień Izby Dyscyplinarnej. Równocześnie w naszej odpowiedzi z października tego roku rząd jasno wskazywał, że funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej no, to jest już w tym momencie kwestia władzy sądowniczej. No, dopiero byłoby naruszeniem praworządności, gdyby rząd nakazywał czy wymuszał na Sądzie Najwyższym jakieś działania. My możemy podjąć działania legislacyjne, zapowiadamy je, one są częścią większej reformy. Nie będziemy robić specjalnej ustawy wprowadzającej jakiś fragment tej reformy, dlatego że żąda od nas tego Trybunał. Reforma zostanie wprowadzona we własnym tempie, i to jesteśmy w stanie zadeklarować, ale tu rzeczywiście wracamy znowu do kwestii kar, wymuszeń czy szantaży. No to nie jest droga do tego, żeby Unia Europejska dobrze funkcjonowała.
No właśnie, panie pośle, kanclerz Niemiec apelowała, namawiała do dialogu z Polską. Wczoraj mieliśmy rozmowy prezydenta Francji Emmanuel Macrona z prezydentem Andrzejem Dudą. Tam sytuacja po tych namowach kanclerz Angeli Merkel była spokojniejsza na szczycie Rady Europejskiej. No ale instytucje unijne jakby sobie z tego nic nie robią i idą dalej taką wyznaczoną ścieżką, atakują Polskę. I tutaj pytanie, czy w związku z takimi działaniami możemy się spodziewać szybkiego zaakceptowania Krajowego Planu Odbudowy, czy jednak będziemy mieli taką wojnę podjazdową i nic z niej nie będzie jakby konstruktywnego wychodziło?
Zgodnie z prawem unijnym Krajowy Plan Odbudowy powinien być już zaakceptowany bądź odrzucony, no, ale oczywiście nie ma przesłanek do tego, żeby go odrzucać. To, że Komisja Europejska wstrzymuje nad tym pracę, jest działaniem czysto politycznym. Dlaczego te wspomniane przez pana instytucje unijne działają tak, jak działają? To są dwa powody, które się ze sobą wiążą. Pierwszy to taki, no, że po wielu latach istnienia europejska biurokracja po prostu ma tendencję do zawłaszczania coraz większych zakresów kompetencji. Do tego dochodzą inklinacje niektórych polityków do tego, żeby Europę przerobić na coś w rodzaju superpaństwa czy Stanów Zjednoczonych Europy, co na pewno nie byłoby dobre ani dla mieszkańców Europy, ani dla demokracji w poszczególnych krajach i w całym tym potencjalnym nowym tworze. I tutaj na scenę wkracza Polska, która ośmiela się głosami swoich obywateli mieć rząd konserwatywny, prezentujący poglądy i wartości, które są nie w smak większości europejskiego establishmentu. Więc cóż lepszego według brukselskich biurokratów niż atakować Polskę, zrobić z niej zły przykład, chłopca do bicia po to, żeby z jednej strony pokazywać, jakie problemy będą miały konserwatywne rządy, a z drugiej strony właśnie próbować, przecież do czego prowadzą te wyroki TSUE? Do tego, żeby przez kreatywne orzecznictwo zawłaszczać do kompetencji unijnych te kwestie, które w traktacie nie zostały ujęte. No, na to naszej zgody nie ma i nie będzie.
Decyzji o tej karze nie skomentował jeszcze na Twitterze, co lubi bardzo robić Donald Tusk. Różne rzeczy komentuje właśnie na Twitterze. Chętnie wypowiadał się niedawno o tym, że Polacy otrzymają fundusze z Brukseli, bo nikomu nie przyszło do głowy karać Polaków za upór pisowskiej władzy. Tak się wypowiadał. Dlaczego do dzisiaj nie ma komentarza? Bo te pieniądze miały być. To wiele osób rozumiało, że jakby będzie zmiękczenie tej polityki instytucji europejskich. Dlaczego Donald Tusk milczy?
Ja też jestem przekonany i Prawo i Sprawiedliwość też, że te pieniądze do Polski prędzej czy później trafią. Mówił o tym w zeszłotygodniowym wywiadzie Jarosław Kaczyński. Może Donald Tusk przeczytał ten wywiad i postanowił w takim razie podłączyć się pod to, próbując stworzyć wrażenie, że on ma tam coś do powiedzenia. No, jeżeli ma coś do powiedzenia, to może niech przekona swoich kolegów z Europejskiej Partii Ludowej, żeby Unia Europejska zaczęła, czy instytucje niektóre europejskie zaczęły działać zgodnie z traktatami, nie przekraczać swoich kompetencji. A dlaczego jeszcze nie skomentował? Myślę, że to może jest zbyt poważna sprawa. Donald Tusk ostatnio celuje raczej w żarty rodem z toku buraka, czy o jeszcze większym poziomie żenady, może akurat na ten temat nic dostatecznie niskiego nie wymyślił.
Zmieńmy temat. Senat wprowadził kilkanaście poprawek do ustawy o budowie zabezpieczenia granicy. Wnioski o przyjęcie ustawy bez poprawek oraz odrzucenie jej w całości nie uzyskały większości. Trafi ona ponownie do Sejmu. Kiedy będzie głosowana?
Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to być może jeszcze na tym posiedzeniu to będzie decyzja kierownictwa Sejmu, ale rzeczywiście warte wzmianki jest to, że ustawa, która daje narzędzia do zdecydowanego wzmocnienia granicy polsko-białoruskiej w momencie, kiedy trwa hybrydowy atak z wykorzystaniem migrantów jako broni i jako tarczy ze strony Aleksandra Łukaszenki. W Senacie pojawiają się wnioski w ogóle o odrzucenie tej ustawy. No, to pokazuje dobitnie i każe zadać pytanie, co kieruje tą częścią senatorów, którzy są przeciwni uszczelnianiu polskiej granicy.
No się nawet Niemiec, szef parlamentarnej, szef Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim, przewodniczący frakcji, powiedział, że popiera apel o finansowanie fizycznej bariery za unijne pieniądze na granicy UE, tak nazywa to zabezpieczenie. To sądzi pan, że jakaś analiza tych słów nastąpi w głowach polityków opozycji, szczególnie tych, którzy należą do Europejskiej Partii Ludowej? No, mowa tutaj o Platformie Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, bo Polskie Stronnictwo Ludowe jednak jest za tą budową.
Co prawda Manfredowi Weberowi, bo to o nim mowa, przez usta, czy też przez klawiaturę nie przeszło słowo Polska, użyło określenia Litwa, Łotwa i inni, ale to już drobna małostkowość. Ale faktycznie no, tutaj szef IPP wykazuje się zdecydowanie większym rozeznaniem i większym rozsądkiem niż członkowie jego frakcji. No ale no niestety, no, jeżeli przyjęło się, a to zrobiła Platforma Obywatelska, jeżeli przyjęło się zasadę negowania wszystkiego, zasadę określoną tak malowniczo przez Grzegorza Schetynę jako opozycja totalna, no to dochodzi się do takich sytuacji, w których tylko po to, żeby być przeciw, tylko po to, żeby walczyć z rządem, można de facto grać tak, jak zagra białoruski dyktator.
Mamy zapowiedzi wydania 10 miliardów złotych na służby mundurowe do 2025 roku, budowę 300-tysięcznej armii w celu zapewnienia bezpieczeństwa Polakom. Czy te dwie propozycje znajdą poparcie wśród opozycji? Bo na razie słyszymy często wyzwiska kierowane w stronę funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzy. Może będzie jakiś przełom, czy nie spodziewa się pan?
To, o czym pan wspomina, to są wydarzenia karygodne, które nigdy nie powinny mieć miejsca. Jeżeli ktoś, kto mieni się politykiem, miota wyzwiska na funkcjonariuszy państwa, którzy bronią granic tego państwa, zapewniają bezpieczeństwo Polakom, no to jest coś niedopuszczalnego. No ale niestety nasza opozycja i te granice przekroczyła. Pyta mnie pan, czy będzie poparcie. W sytuacji standardowej, takiej, w której opozycja oczywiście może nie zgadzać się z rządem, no ale jednak nie torpeduje podstaw bezpieczeństwa państwa, strzelałbym, że tutaj no, zgoda co do tego, żeby wzmocnić to bezpieczeństwo, wzmocnić polską armię, powinna być czymś oczywistym. W sytuacji, kiedy opozycja jest przeciwna budowie zapory na granicy, która ma ułatwić jej obronę, trudno mi odpowiedzieć na to pytanie.
To jeszcze chwila o polityce, takiej sensu stricte. Donald Tusk wpłynął na wzrost notowań Prawa i Sprawiedliwości, zawiódł członków Platformy, którzy liczyli na objęcie przywództwa w sondażach przez tą partię już nawet we wrześniu czy w październiku. Takie są oceny wielu obserwatorów sceny politycznej. Tymczasem w wielu sondażach właśnie Prawo i Sprawiedliwość osiąga 35 na 40% poparcia, Platforma od 23 do chyba najbardziej optymistycznym sondażu do 29. Czy Donald Tusk pomaga Prawu i Sprawiedliwości w stabilizacji sondażowej?
Dobre sondaże zawsze cieszą, ale pamiętajmy, że to są sondaże. Najważniejsza jest wola wyborców wyrażona przy urnach w dniu wyborów i my zawsze o tym pamiętamy, zawsze to podkreślamy w Prawie i Sprawiedliwości. No cóż, myślę, że problemów Platformy i przewodniczącego Tuska jest jeszcze więcej. W ostatnim sondażu badającym potencjał wyborczy czy potencjał zyskiwania wyborców przez partie polityczne po stronie opozycji najwyżej notowana była Polska 2050 Szymona Hołowni. No, ja myślę, że mnie to nie zaskakuje, cała ta sytuacja, to dlatego, że ja od początku twierdziłem, że całe to wielkie zamieszanie z ogłaszanym i fetowanym przez no nie tylko polityków, ale dużą część komentatorów, dziennikarzy, wielkim powrotem Donalda Tuska jest po prostu dęte. To nie wrócił żaden demiurg, nie wrócił żaden zbawca na białym koniu. To wrócił polityk, jeden z wielu, bardzo poobijany swoimi decyzjami, kiedy sprawował funkcję premiera, wrócił polityk, który musi się boleśnie zderzyć z rzeczywistością, a rzeczywistość jest taka, że za jego czasów bezrobocie było wielokrotnie wyższe niż dzisiaj. Za jego czasów pensja minimalna była o 1000 złotych niższa niż dzisiaj. I to jest rzeczywistość, która Donalda Tuska po prostu boli. Więc uważam, że zajmowanie się nim w jakiś specjalny sposób, no był Schetyna, był Budka, a teraz jest Tusk na czele Platformy Obywatelskiej. Tyle.
A czy rzutą kartką było to, że na przykład kandydatka Donalda Tuska na Pomorzu, czyli Agnieszka Pomaska, przegrała wybory w regionie?
Trudno powiedzieć. No to oczywiście pewnie ma jakiś wpływ, czy coś pokazuje, ale nie znam szczegółowo tego, jak wygląda na Pomorzu sytuacja wewnętrzna w Platformie. Myślę też, że no, jednak marszałek województwa jest zawsze lokalnie dość istotną postacią polityczną i startowanie przeciwko niemu nigdy nie jest łatwe.
To jeszcze na koniec słowo o Donaldzie Tusku, który według różnych informacji nieoficjalnych przybył do Polski po to, żeby kandydować w 2025 roku na prezydenta. Czy według pana jest to możliwe i czy jest to możliwe, że rywalką mogła być Donalda Tuska, mogła być Beata Szydło?
Kto będzie reprezentował Prawo i Sprawiedliwość, o tym decyzję podejmie Rada Polityczna zgodnie ze statutem. Myślę, że w 2025 roku i na razie nie ma sensu żadnych spekulacji na ten temat prowadzić. Czy Donald Tusk będzie startował? No, w nim tkwi ogromna zadra po przegranej z Lechem Kaczyńskim w 2005 roku. On nie potrafi się z tym pogodzić. Jego ego zostało bardzo zranione i to jest jedna z rzeczy, które napędzają jego działalność w polityce, napędzają tę złą działalność, tę żółć, tę nienawiść, to dzielenie, niszczenie debaty publicznej, które obserwujemy. Z drugiej strony, gdyby Donald Tusk chciał startować i miał odwagę startować, to myślę, że mógłby wystartować w zeszłym roku. No, nie obawiał się zmierzyć się z Andrzejem Dudą. Myślę, że po kolejnych 4 latach erozji sytuacja będzie wcale nie lepsza.
To będziemy przyglądać się tym, co się dzieje w tej kwestii, czyli wyborów prezydenckich, przyszłych wyborów prezydenckich i będziemy również spekulować. Dziękuję, panie pośle, za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, miłego dnia.
I również.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.